Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie powiedział Jezus do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, aby odebrali plon mu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, ale i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swojego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Ale rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Oto słowo Pańskie. W sporze z arcykapłanami i starszymi ludu Jezus opowiada kolejną przypowieść. Tym razem posługuje się obrazami znanymi z przeszłości, zgłoszenia proroków w imieniu Boga do niewiernego Izraela. Obrazami, które są znane między innymi z prorokowania Izajasza w 8 wieku przed Chrystusem, który napisał pieśń o winnicy, aby obnażyć niewierność Izraela wobec Boga wówczas. W tej pieśni Izajasza skarży się jego serdeczny przyjaciel z powodu swojej winnicy, w którą włożył tyle trudu i oczekiwał owoców. Właściwym tematem tego poetyckiego tekstu jest skarga Boga, który jest serdecznym przyjacielem Izajasza. Skarga Boga z powodu domu Izraela, jak potem jest to wyjaśnione w pieśni. W starciu ze swoimi przeciwnikami Jezus nawiązuje do tej pieśni, ale jest znacząca zmiana w jego przypowieści i obrazie winnicy. Podczas gdy winnica w pieśni Izajasza to dom Izraela, to lud Boga, o tyle w przypowieści Jezusa winnicą jest świat, a gospodarzem Bóg wobec całego świata. Natomiast Izraelitów, lud wybrany, reprezentują rolnicy najęci do pracy, rolnicy, którym dano w dzierżawę winnicy. W czasach Jezusa niektórzy bogaci właściciele ziemscy oddawali swoją ziemię w dzierżawę innym rolnikom. Głównym tematem przypowieści Jezusa jest tu postawa tych dzierżawców wobec właściciela winnicy. Odsłania ona nie tylko ich brutalność, bezwzględność i pożądanie, aby stać się właścicielem winnicy, ale wykazuje także podobieństwa do zachowania przeciwników Jezusa, jego wrogów, przede wszystkim tutaj arcykapłanów i starszych ludu, czyli przywódców Izraela w tamtym czasie, podczas gdy ich przodkowie prześladowali niewygodnych dla nich proroków, tak oni jako ich potomkowie w czasach Jezusa będą starali się go zabić, ponieważ jego przyjście, głoszenie jest przeszkodą dla nich, dla ich interesów, bowiem troszczą się nie tyle o sprawy Boga, ale o swoje własne. W przypowieści Jezusa zaakcentowana jest troska gospodarza o tę winnicę. Otóż gospodarz nie najmuje pracowników przy jej zakładaniu, urządzaniu, wyposażaniu. Robi to sam, osobiście. Własnoręcznie wykonuje wszystko, co potrzeba, aby winnica zaczęła dawać owoce. Najpierw ją zasadza, potem zabezpiecza ogrodzeniem, następnie wyposaża we wszystko, co potrzebne, w tłocznie, wieżę, która była wieżą strażniczą dla zabezpieczenia winnicy przed wrogami. I gdy wszystko już było gotowe, wtedy dał rolnikom do uprawiania. Także przejęli w darze gotową winnicę. To przypomina historię Izraela od czasów wejścia do ziemi obiecanej, gdzie podobne słowa Boga do nich są skierowane. Bóg daje im ziemię Kanaan, która jest uprawiona, zabezpieczona i przejmują ją na własność, chociaż się przy niej nie natrudzili. Mają owocować w tej ziemi, ale została im wyposażona i dana w darze. Nie mogli się wówczas jednak poczuć jej właścicielem. Izrael miał ziemię do życia, po tym jak stali się bezdomni na wygnaniu, na obczyźnie, na pustyni, a wcześniej w Egipcie, w zagrożeniu życia. Mieli się rozumieć jako dzierżawcy Boga. Ziemia obiecana nie była ich własnością, była własnością Boga. I w wielu regulacjach w Torze Mojżesza jest to powiedziane i dochodzi do głosu. Mają owocować ku chwale Boga i ku dobru ludzi na ziemi, ale nie są właścicielami ziemi. Gdy tylko zmienią myślenie i zaczną być właścicielami w swoim sposobie bycia i postępowania i używać winnicy tak, jak im się podoba, wbrew gospodarzowi, bez więzi z nim, wówczas nastąpi ich zagłada. Po wiekach utracą tę ziemię. Staną się wygnańcami na obczyźnie w Babilonie. To szeroki kontekst tej przypowieści. Ten kontekst jest zrozumiały dla arcykapłanów i starszych ludu, ponieważ znają bardzo dobrze tę historię zbawienia, historię Izraela z Bogiem przez wieki. Są jej nauczycielami dla ludu. Rozumieją język i obrazy Jezusa. Przypowieści, którą im Jezus opowiada, gdy nadchodzi czas żniwa, gospodarz oczekuje owoców od rolników, którym powierzył w darze jako dzierżawcom winnicę i wysyła do nich swoje sługi, żeby odebrali ten plon dla gospodarza. Ci reagują zerwaniem więzi z gospodarzem, bo to, jak traktują posłańców, sługi gospodarza, którzy mieli od nich odebrać plony, bicie, mordowanie, kamienowanie oznaczało ich stosunek do gospodarza winnicy, do właściciela tej winnicy. Chcieli zerwać z nim więź po to, aby stać się właścicielami na jego miejsce, żeby odebrać mu jego własność. To było ich celem. Tak zmienili swoje myślenie, swoją postawę. Chcieli zająć miejsce Boga, który reprezentowany jest przez gospodarza winnicy. Po tym wydarzeniu, pierwszym posłaniu sług, powinno nastąpić ukaranie rolników według prawa. Tymczasem bardzo zaskakującym jest, że gospodarz posyła jeszcze kolejne sługi w większej ilości niż za pierwszym razem. Dalej troszczy się o rolników. Liczy na to, że się zmienią. Po tym, co zrobili, nie zasługują na kolejną szansę, lecz na sąd i karę. Ale on, gospodarz, chce ich jeszcze ratować i dlatego posyła wzmocnioną misję w stosunku do pierwszej. Daje im kolejną, większą szansę, ale i tym samym reagują Tym razem tak samo traktują kolejną misję sług, a więc biją, zabijają, kamienują. Po tym wydarzeniu oczekiwałoby się już wyroku ostatecznego i ostatecznego rozprawienia się z rolnikami. Tymczasem przy powieści Jezusa pojawia się kolejna próba gospodarza, kolejna szansa, którą daje rolnikom. To jest wbrew nie tylko oczekiwaniom słuchaczy tej literackiej przypowieści, ale wbrew sprawiedliwości prawa. Postępowanie gospodarza przekracza to, co wynikałoby ze sprawiedliwości prawa. Posyła do nich tym razem nie wielu, ale tylko jednego posłańca, ale najcenniejszego człowieka, jakiego miał, swojego własnego syna, dziedzica, który będzie po nim właścicielem winnicy, licząc na to, że wreszcie uszanują go i wszystko wróci do harmonii. Tymczasem rolnicy nie rezygnują ze swojego zamiaru, chcą koniecznie, absolutnie stać się właścicielami i pozbyć się każdego, kto ma prawa do winnicy, i widzą dla siebie szansę pozbycia się przyszłego dziedzica. Wyrzucają tego posłańca z winnicy i zabijają go na zewnątrz winnicy. Ten motyw, zabijanie na zewnątrz, w Ewangelii Mateusza nie jest przypadkowy, ponieważ w świetle tej Ewangelii, w finale Ewangelii, która opowiada o Synu Boga, Synu Gospodarza Świata i Właściciela Świata, który jest przedstawiony jako winnica tej przypowieści, w świetle śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, w tym elemencie zamordowania poza winnicą, Mateusz widzi obraz śmierci Syna Bożego, który umiera poza miastem, na krzyżu. Pytanie Jezusa do słuchaczy, co zrobi pan winnicy, właściciel winnicy, gdy przyjdzie w stosunku do owych rolników, ma już retoryczny tylko charakter. Odpowiedź jest oczywista i słuchacze, czyli przede wszystkim arcykapłani i starsi ludu, czyli elita religijna Izraela, dają sami odpowiedź. Przyjście gospodarza winnicy będzie mieć podwójny skutek. Dla złoczyńców oznaczać będzie sąd i karę, zatracenie. A dla innych, którzy do tej pory nie dostali w dzierżawę winnicy szansę, dostaną ją teraz. Na miejsce tych rolników gospodarz winnicy sprowadzi innych i im da szansę uprawiania winnicy i przynoszenia plonu. Miejsce złoczyńców zajmą inni. Historia nie zatrzyma się tutaj. Historia gospodarza z jego winnicą nie zmieni się także własność tej winnicy. Nikt nie odbierze gospodarzowi winnicy, nawet wówczas, gdy zabiją dziedzica. Historia pójdzie dalej. Nie da się zatrzymać. Historia Boga z ludźmi, z Izraelem i z całym światem. Taka jest wymowa tej przypowieści. Przypomina się tu również rozmowa Natana z Dawidem z drugiej księgi Samuela z rozdziału 12, kiedy w podobnej sytuacji grzechu zbrodni Dawida, który zabrał żonę swojemu wiernemu żołnierzowi i kazał go zamordować, żeby posiąść tę kobietę, stać się jej właścicielem. W imieniu Boga Natan opowiada mu wówczas przypowieść o właścicielu jedynej owcy, którą bogaty jego sąsiad mu zabiera, żeby wyprawić ucztę swojemu przyjacielowi. I wówczas oburzony Dawid wypowiada wyrok, że winien jest śmierci za coś takiego, nie wiedząc, że wypowiada wyrok na samego siebie. Natan wówczas mu odpowiada, to ty jesteś tym złoczyńcą. Tutaj w Ewangelii, którą opowiada Jezus, w przypowieści, to jego słuchacze sami na siebie wydają wyrok, odpowiadając na retoryczne pytanie Jezusa, co zrobi Pan winnicy owym rolnikom, czyli wam. I w końcu, w finale tej Ewangelii, Jezus mówi to już wyraźnie. Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Wam będzie zabrane. Królestwo Boga jest zatem tematem tej przypowieści. Świat to Królestwo Boga, czyli obszar, którym tylko Bóg jest Królem, Panem. I zadaniem Izraela w jego wybraniu od samego początku i zadaniem każdego Izraelity jako członka wybranego ludu było uczynić ze świata Królestwo Boga. Bóg przez nich chciał ten świat znowu uczynić swoim królestwem, czyli tym, czym był świat od początku, gdy go stwarzał. Jedynym królem i panem świata był tylko Bóg Stwórca, a to oznaczało, że ten świat był przestrzenią życia, bezpiecznego życia i owocowania życia wszystkich, którzy w tym świecie żyli, wszystkich ludzi. Na pierwszym miejscu wybranego ludu w jego misji przekształcania pękniętego, zdeformowanego i zdeprawowanego złem świata w Królestwo Boga znowu. To, czym Bóg chciał mieć świat od samego początku, a co zostało zniszczone przez zło i grzech człowieka w opowiadaniach Księgi Rodzaju i potem w kolejnych historiach wybrania posłańców Boga, którzy mieli zmieniać świat z Królestwa Szatana na Królestwo Boga. To jest misja wszelkiego powołania, które Bóg daje ludziom, począwszy od powołania wybranego ludu Izraela pośród ludów świata. Ich wybranie nie jest dla nich. To nie przywilej własności. Nie mają posiąść świata dla siebie. Mają przywrócić świat dla Boga, czyli przywrócić ludzi Bogu, uczynić z nich Królestwo Boga. To była ich misja i gdy się jej sprzeniewierzyli, i to jest wymową tej przypowieści, wówczas Bóg, mimo że tak się starał i ciągle posyłał proroków jako swoje sługi, aż w końcu posłał swojego Syna, Jezusa z Nazaretu, to jednak odrzucili tę misję, bo zamiast być w misji przywracania ludów i ludzi Bogu jako Jego Królestwo, chcieli być ich właścicielami. I tak skończyła się ta misja. Ale historia Boga ze światem, zbawcza historia, poszła dalej. Jak Jezus mówi, wyjaśniając tę przypowieść, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wydaje w go owoce. Wymowne w tekście greckim jest, że użyte jest tu słowo dane narodowi, etnos, nie laos. Zwyczajnym słowem na określenie lud Boga jest laos. Tutaj pojawia się etnos. W liczbie mnogiej etnoi to określenie ludów pogańskich, innych ludów niż Izrael, które mają też być podmiotem zbawienia Boga, przedmiotem zbawienia Boga. Zatem co to jest za etnos, co to za lud, co to za naród, który otrzymuje Królestwo Boga zabrane tym, którzy sprzeniewierzyli się w swojej misji ludu wybranego? To nie jest żaden pojedynczy naród na ziemi. Ten etnos już w tym słowie po grecku pobrzmiewa, to lud nowy Boga, który będzie się składał ze wszystkich ludów świata. Ci wszyscy, którzy będą chcieli pracować w winnicy Boga na tej ziemi i owocować swoim życiem, zamieniając tę ziemię w królowanie Boga, tam, gdzie królowało zło i wróg Boga, ci ludzie będą ludem Boga. Czy to z Izraela, czy z jakiegokolwiek innego ludu, wszyscy będą ludem Boga, bo być ludem wybranym Boga oznacza być w jego misji zamieniania świata z królestwa szatana, królestwa zła, na królestwo Boga, na obszar życia i jego owocowania. Ewangelista Mateusz zapisał tę przypowieść o winnicy jako ostrzeżenie, skierowane do wszystkich, także do chrześcijan, zarówno ówczesnych, jak i współczesnych, wszyscy są nieustannie narażeni na tę pokusę, która była pokusą arcykapłanów, starszych ludu i wszelkich innych, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu danemu od Boga. Oskarżeni w tej przypowieści złoczyńcy rolnicy sprzeniewierzyli się powołaniu byciu w misji Boga ku dobru ludzi, zamienienia świata na Królestwo Boga. Zaczęli pracować dla siebie. Fałszywie pojęli, że ich wybranie oznacza, że mogą stać się właścicielami świata bez Boga. I tak doprowadzili do swojej zagłady. To dotknie każdego, nie tylko z danego, czy z innego narodu, każdego człowieka, który może się stać etnos Boga, ludem Boga, jeśli będzie w misji Jego zbawienia, jeśli nie, przestanie być ludem Boga. Nawet ci, którzy przyłączyli się do Chrystusa, ale sprzeniewierzą się temu wybraniu. Nowy lud Boga nie jest Panem tego świata. Tak jak Panem obiecanej ziemi nie był Izrael, ale tylko Bóg. Lud Boga od początku w zamyśle Boga i w Jego działaniu był dzierżawcą dla dobra wszystkich ludzi, aby oni wszyscy stali się Królestwem Boga. I tego Bóg oczekuje od nas w naszym życiu, na naszych życiowych drogach, wszędzie tam, gdzie nas wybiera.